Sekrety, sekrety nauki, nauki, nauki.
Dziś w Sekretach Nauki lekcja historii. Przypomnimy sobie, jak to z Konstytucją 3 maja było, a o tym profesor Hubert Łaszkiewicz z Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zacząć trzeba od historii nieco starszej. Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII wieku przechodziła bardzo poważne przemiany. One dotyczyły otoczenia międzynarodowego. Ogromnym szokiem dla wszystkich polityków, osób odpowiedzialnych za Rzeczpospolitą był pierwszy rozbiór 1772. Jako reakcja na ten rozbiór pojawiły się pomysły działania zmierzające do reformy państwa. To było ogromne państwo, prawie 1 000 000 km², kilkanaście milionów ludności. Konstytucja była więc odpowiedzią na głęboki kryzys wewnętrzny i zewnętrzny w postaci utracenia terytorium. I dlatego, ponieważ Rzeczpospolitej naczelną władzę sprawował Sejm, składający się z dwóch izb, Izby Poselskiej i Senatu, który rozpoczął obrady w 1788 roku, został nazwany od czasu trwania Sejmem czteroletnim, przygotował Konstytucję. Kiedy mówię, że przygotował Konstytucję, oczywiście mówię o węższej grupie skupionej wokół króla. Król pracował ze swoim sekretarzem Scipione Piattoli. Król pracował też z klubem patriotycznym. To było wiele osób. Wymienię może księdza Hugona Kołłątaja, który był postacią kluczową dla powstania projektu Konstytucji.
Sekrety nauki.
Obrady tego Sejmu czteroletniego był zwołany na 2 lata, powinien zakończyć swoją pracę w roku 90. Obrady zostały przedłużone, zdwojono liczbę posłów i w 89, 90 i wreszcie 91 uchwalano nowe prawa. Te prawa miały być remedium, panaceum, lekiem na choroby, żeby użyć metafory Rzeczpospolitej, czyli zaczynając od góry, organizacja władzy królewskiej, następnie organizacja rządu, następnie sądownictwo, następnie uprawnienia różnych grup ludności. Postanowiono uporządkować organizację społeczną Rzeczpospolitej. Kim mają być chłopi rolnicy, szlachta, mieszczanie? Za kluczowe ustawy uznać należy prawo o miastach regulujące sprawy praw politycznych mieszczan, ponieważ prawa gospodarcze posiadali, deklarację już wewnątrz aktu konstytucyjnego dotyczącą relacji między chłopami a władzą centralną, władzą królewską. Rząd miał wziąć wszystkich chłopów w opiekę i oczywiście organizacja państwa.
Sekrety nauki.
W konstytucji postanowiono, że władza będzie dzieliła się na 3 niezależne od siebie władze potestas, czyli władzę prawodawczą skupioną w parlamencie, czyli Sejmie, składającym się z 2 izb, władzę wykonawczą, król i rząd, i wreszcie władzę sądowniczą. Każda z nich współpracować miała ze sobą, ale nie miały być od siebie zależne. To są echa oczywiście trójpodziału władz Monteskiusza. Ustalono też, i to był argument dla przeciwników konstytucji, że tylko szlachta posiadająca własność ziemską będzie miała uprawnienia polityczne. W ten sposób radykalnie zreformowano organizację sejmików. Uporządkowano procesy decyzyjne wewnątrz sejmików, w jaki sposób sejmiki mają przekazywać decyzje obywateli wyżej, zorganizowano nowy sposób funkcjonowania Sejmu, likwidując te zjawiska, które uznane zostały za największe bolączki, czyli przede wszystkim konfederację, czyli prawo do pozaparlamentarnego zrzeszania się, i liberum veto, czyli możliwość zawieszenia obrad Sejmu albo wręcz zerwania Sejmu, jeżeli ktoś, jedna osoba, 2, 3 taką wolę wyraziły. I rzecz fundamentalna, zmniejszone grono osób podejmujących decyzje polityczne wewnątrz szlachty, poszerzenie o mieszczan, którzy mieli się stać członkami Sejmu, i zmiana na samej górze. Król odtąd nie miał być władcą elekcyjnym, ale tron miał być dziedziczny. W konstytucji są zapisy, które mówią złe doświadczenia bez królewi, nietrwałość, zmiana, możliwość obcej interwencji skłania nas do tego, abyśmy wprowadzili monarchię dziedziczną.
Sekrety nauki.
Pewnym paradoksem jest, i to w takiej bardzo ścisłej historycznej analizie konstytucji trzeba wziąć pod uwagę, jest to, że sama konstytucja została uchwalona na Sejmie, który był skonfederowany, a więc zawieszono wtedy działanie liberum veto. Ale musimy pamiętać, że w kolejne rocznice konstytucji, w rok po jej uchwaleniu i w następnych latach, aż do dzisiaj, nie myślimy o konstytucji tylko jako wydarzeniu politycznym, ale jako pewnym symbolu. W ten sposób i konstytucja, i kolejne przegrane powstania wracają do nas jako element tożsamości, jako pewien element namysłu, refleksji. I konstytucja w tej perspektywie, tak jak i postaci książę Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, przestają być tylko zdarzeniami historycznymi, antykwariatem, czymś bardzo dalekim. Stają się pewnym przesłaniem dla następnych pokoleń.
Sekrety nauki.